A teraz w magazynie filmowym przenosimy się poniekąd do Białowieży. Jest z nami Natalia Korynska-Gruz, reżyserka i producentka filmu Simona. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Wprowadźmy zatem naszych słuchaczy do tego świata, o którym postanowiła pani opowiedzieć w ramach tejże najnowszej produkcji.
Pamiętam, że jak kiedyś autobus zajechał przed dziedzinkę, wychodzi jakiś przewodnik. O, widzicie to teraz? Na Simona, Kosak. A Simona złapała dwururkę. Do trzech liczę i zacznę strzelać.
Ja przyjechałam pierwszy raz do Białowieży. Wszyscy mówili, co ty, wariatko, robisz. A ja się wtedy bardziej utwierdzałam, że to jest cel mojego życia, cel moich marzeń, obejrzeć ten okropnie brzydki, mokry, brudny, gnijący las.
Dyrektor powiedział, mam dla pana sąsiadkę na dziedzinkę. No i wtedy zobaczyłem Simonę.
Rozeszło się po wsi, że tam na dziedzińce mieszkają ludzie, którzy biorą do domu takie różne nieudane dzikie zwierzątka. Zaczęli nam znosić. Tylko nie polecam ludziom, żeby brali małe warchlaczki z lasu i hodowali, bo 18 lat będzie się miało na utrzymaniu jednak silne, duże zwierzę.
Ryś zajął miejsce prawdziwego dziecka. To było coś tak niesamowitego, bo Simona nagle stała się prawdziwą matką.
Łapka, która jest w moim posiadaniu, stanowi brutalne narzędzie służące jedynie do mordu zwierzęcia.
Takie były sposoby, no niestety. A Simona to załatwiła.
Jest to jakaś taka wizja świata, gdzie dzikie zwierzęta miały swoją ostoję i była na tym punkcie bardzo, bardzo wrażliwa.
Ziemia nie jest naszą własnością. I w związku z czym człowiekowi zostaje jedno. Nie krzywdzić.
Cyrkówka z dziedzinki, brzydkie kaczątko artystycznej familii. Tak mówiono i pisano o Simonie Kossak, biolożce, profesorce nauk leśnych, popularyzatorce nauki. Krakowianka z urodzenia i białowieżanka z wyboru zarazem. Ta postać, która ostatnio coraz częściej dociera do nas w opowieściach na jej temat, ale także jest obecna w przestrzeni kulturalnej i popularno-naukowej w Polsce już od lat, sprawą swojej twórczości. Postać, której portret pani postanowiła stworzyć w swojej produkcji, najnowszej produkcji filmowej, bo jest pani nie tylko reżyserką, ale także producentką. Ja zastanawiam się, jaki klucz wybrała pani, czy odnalazła, budując tę opowieść?
Simona nie da się zamknąć w żadnym określeniu, ani w żadnej takiej charakterystyce, która byłaby krótka. I to jest chyba ten klucz. To znaczy, ja sobie dość szybko uświadomiłam, że mam do czynienia z bohaterką bardzo wielowymiarową, o wielu różnych barwach i po prostu nie da się narysować portretu Simony Kossak za pomocą jakiejś jednej kreski czy jednego koloru, ponieważ no, była ta osoba niezwykle skomplikowana i miała bardzo wiele różnych odmian. Natomiast to, co próbowałam zrobić, to właśnie otwierać takie wątki i po prostu zapraszać widza do tego, żeby sam się zastanawiał i żeby sam gdzieś swój portret malował. No a Simona oczywiście jest w tym sensie tutaj wspaniałą narratorką, że w filmie używam jej wypowiedzi, z jej audycji i ona sama mówi o sobie, więc w pewnym sensie ona jest sama narratorką tego filmu, choć przewodniczką po filmie jest jej cioteczna wnuczka Ida Matesek, dziedziczka jej testamentu, jej fortuny.
Mówi pani o otwieraniu furtek, jednak ten film to jest 90 minut i nawet jeśli mówimy o rozbudowanym portrecie, to jednak w kontekście takiej struktury właśnie, czyli otwierającej różne wątki, a także sytuacji, w której możemy czerpać ze wspomnień czy przemyśleń samej głównej bohaterki, zawsze istnieje ryzyko stworzenia takiego kolażu, ja wiem, anegdotycznego. Pani udało się tego uniknąć. Czy pani jest w stanie określić, co pani robiła na etapie, ja wiem, namysłu nad scenariuszem, żeby uniknąć właśnie anegdotycznego kolażu, który po prostu będzie się przyjemnie oglądało?
Nie interesowała mnie taka anegdota zewnętrzna, tylko raczej interesowało mnie zrozumienie takiego losu człowieka, jak w kategoriach losu jej życie wygląda. I to się chyba udało również w dużym stopniu dzięki Joannie Kosak, jej siostrzenicy, która wprowadziła do tego filmu wątek rodzinny i która opowiedziała w sposób pogłębiony o relacjach rodzinnych w rodzinie Kosaków, o tym, w jaki sposób Simona funkcjonowała w tej rodzinie. Dramaturgicznie to spięła przy pomocy określenia, tak podzieliła to na trzy zabicia Simony. I te zabicia to były zawsze zabicia przez bliskie jej kobiety z rodziny. Matkę, siostrę i w końcu samą Joannę. Więc no myślę, że ten taki wątek rodzinny też tutaj jakoś pozwolił nam zobaczyć głębiej jej sytuację życiową.
Ja myślę, że warto byśmy chociaż w kilku słowach zarysowali te najistotniejsze wątki związane z historią Simony Kossak, bo z jednej strony mówimy o biolożce, ale mówimy o biolożce, która pracuje w sposób leśniczce bardzo oryginalny. Od ponad 30 lat spędza w samym sercu Puszczy Białowieskiej, żyjąc niemalże ze zwierzętami. Ale no właśnie, to co wydarza się wcześniej, to jest opowieść o jakimś odrzuceniu, wykluczeniu. Mówię w tym momencie o wątkach rodzinnych.
No właśnie, i tego też, znaczy właśnie, bo tu jest tak w tym losie Simony, że to nie zawsze daje się tak jednoznacznie powiedzieć. Bo tak, z jednej strony rodzina rzeczywiście dostarczyła jej wielu traumatycznych przeżyć. Jak sama Simona mówi, matka była zimna i jakoś szczególnie nie miała daru macierzyńskiego. Z siostrą miała konflikt.
Mówimy o Glorii Kossak.
O Glorii Kossak. Siostra była faworyzowana przez matkę, ponieważ miała talent i malarski. A Simona nie. No ale też z drugiej strony ta rodzina, mam takie uczucie, że dała jej właściwie taką podstawę dzielności, wolności, tego, że ona właściwie była potem w wielu różnych trudnych sytuacjach, zachowywała się bardzo właśnie dzielnie i odważnie i też w sposób wolny wypowiadała swoje poglądy. I myślę, że to też miało korzenie w rodzinie, więc to też nie było takie jednoznaczne wszystko. Z jednej strony trauma, z drugiej strony jednak taki dobry bagaż dobrego wychowania z tym takim genem wolności.
Co zaważyło o tym, że próbując nakreślić właśnie ów wątek rodzinny, postanowiła pani skupić się przede wszystkim na opowieści siostrzenicy Simony Kossak, Joanny Matysek? Dlaczego nie postanowiła pani rozszerzyć tej narracji?
To było bardzo proste. Po pierwsze, Ida Matysek, siostrzenica Joanny, córka Joanny Kossak, Joanna Kossak jest siostrzenicą Simony. Ida odziedziczyła testament zarówno po Simonie, jak i po Lechu Wilczku, partnerze Simony. Jest spadkobierczynią, więc ona w naturalny sposób, Ida, przyjechała, żeby uporządkować te wszystkie dokumenty, zdjęcia, fotografie, materiały, ponieważ jest dziedziczką. I teraz Joanna Kossak, którą Simona wychowywała, która właściwie była taką jej zastępczą matką, zdecydowała się żyć w podobny sposób jak Simona, czyli Joanna mieszka w Podcerkwi, w analogicznej, blisko Białowieży, w analogicznej leśniczówce do dziedzinki, do leśniczówki, w której mieszkała Simona i bardzo podobnie do niej żyła w tej leśniczówce. Więc też Ida wychowywała się w takich warunkach. Ida, która przyjeżdża do Białowieży, przyjeżdża do mamy, czyli mieszka, w naturalny sposób mieszka u mamy, prawda, w tej leśniczówce pod Cerkiew, no bo dziedzinka jest zamknięta na 7 spustów, tam nie można w ogóle wchodzić. No więc właściwie to poszłam za pewnego rodzaju taką naturalną koleją rzeczy. No,
czy państwo w ramach tej produkcji tę wizytę specjalnie zaaranżowali, czy też
tak,
pani...
Tak, zdecydowanie. I to było kilka wizyt, dlatego że to była pandemia. Czyli jak ja zaczęłam zdjęcia do filmu, to akurat zaczęła się pandemia. Myśmy zaczęli zdjęcia w lutym, w marcu już byliśmy w różnych lockdownach. No i żeby ściągnąć idę z Finlandii, to trzeba było wszystkie te testy robić i tak dalej. Więc to kilka razy żeśmy specjalnie ją ściągali, tak.
Kiedy przystępuje się do takiej produkcji, to reżyser, producent najpierw musi, doświadczyć jakiegoś takiego ugodzenia inspiracyjnego tematyką czy postacią, którą chce poniekąd opowiedzieć. W związku z tym w głowie rodzą się najróżniejsze myśli, wyobrażenia na temat bohaterki, o której chcemy opowiedzieć, i zastanawiam się, z jakim nastawieniem wkraczała pani w tę produkcję.
Wyruszając na zdjęcia, miałam przesłuchanych naprawdę bardzo dużo audycji z Simoną. Wszystkie te gawędy, wiele audycji radiowych, wiele audycji telewizyjnych. Miałam przeczytane jej książki, książkę Ani Kamińskiej, która jest biografią Simony. Miałam po prostu bardzo solidnie zdokumentowaną, że tak powiem, postać Simony od strony samej Simony. Natomiast wyruszając na zdjęcia, czyli spotykając ludzi, otworzyłam się na różne bardzo ich opinie i przyjęłam takie założenie, że słucham tego, co kto chce powiedzieć. W żaden sposób nikogo nie namawiam do tego, żeby mówił. Jak ktoś nie chce, to nie mówi. Podobnie właściwie podeszłam do relacji Janny, dlatego że Jana Kosak na początku opowiedziała mi wiele rzeczy, ale bez kamery. A nie chciała, niespecjalnie chciała to mówić do kamery wszystko. I ja to przyjęłam, to znaczy też właściwie uznałam, że to jest jej decyzja i szanuję to. I ona w pewnym momencie sama zdecydowała, że to powie, że będzie inaczej, że powie to idzie z obecnością kamery. I ja to też uszanowałam.
Ja chciałbym, żebyśmy na chwilę zatrzymali się przy tym wątku tej chyba najistotniejszej w tym filmie rozmowy zarejestrowanej przez kamerę, właśnie tej rozmowy Joanny z Idą. Bo chciałbym, byśmy tutaj dotknęli, jeśli możemy, tej sfery warsztatowej i technicznej ostatecznie, bo z jednej strony mówimy o bardzo intymnej rozmowie, w której dotyka się takich najczulszych strun historii rodzinnej, a z drugiej strony mówimy o sytuacji, w której odbywa się to wszystko, a więc sytuacji, w której i ekipa filmowa, i kamera, to wszystko znajduje się w tej niedużej przestrzeni kuchni. Jak produkuje się takie sceny?
Ja jako dokumentalista nie mam w ogóle takiej pokusy, żeby kogoś wpychać w taką sytuację, czyli żeby kogoś namawiać, nakłaniać do jakichś takich rozmów, czy prowokować takie rzeczy. Wręcz nawet mam do tego niechęć. Tutaj nasza ekipa była mała i może też znaczenie miało to, że operatorem był Krystian Matysek, tata Idy, były mąż Joanny. Więc w pewnym sensie ta sytuacja może była taka kameralno-rodzinna bardziej, no ale też Joanna jest osobą świadomą i ona podjęła tę decyzję w pełni suwerennie, to znaczy podjęła decyzję o tym, że opowie no bardzo intymną, kameralną sytuację rodzinną w taki sposób, w jaki to zrobiła i nie było to w żaden sposób przeze mnie prowokowane. Ona po prostu podjęła tę decyzję, a myśmy akurat byli z kamerą i myśmy, nawet Krystian, który trzymał kamerę na ramieniu, trzymał ją chyba 2 godziny bez przerwy, no bo nie chcieliśmy przerywać tego.
Pani mówi o 2 godzinach. W filmie, wiem, możemy zobaczyć zaledwie kilka minut. I to jest taka rzecz, która no właśnie dla pani jako doświadczonej dokumentalistki może być oczywistą, ale ja zawsze o to pytam i lubię o to pytać, dlatego że państwo, którzy pójdą do kin, a przypomnijmy, że ten film od 30 września można już w kinach oglądać, mówimy o Simonie, przypomnijmy ten tytuł, zobaczą harmonijną, czy też uporządkowaną opowieść, bardzo esencjonalną, trwającą 90 minut. A my dobrze wiemy, że za tymi 90 minutami kryją się godziny tak zwanej surówki, czyli nieobrobionego, niezredagowanego materiału. Tak. Jaki stosunek był tym razem?
Ja może powiem tak, że pierwsza tak zwana układka, czyli pierwsza taka wersja filmu, miała 3,5 godziny i to już była dość taka
okrojona wersja.
Tak, okrojona wersja i tam było bardzo dużo ciekawych rzeczy. No więc to pokazuje, no tego materiału było bardzo dużo i jego jest bardzo dużo. Natomiast, no tak jak powiedziałam, no każdy, znaczy ten wybór, ta selekcja, no to jest oczywiście tutaj no mój wybór siłą rzeczy. I tak jak powiedziałam, każdy by wybrał inaczej pewnie, każdy by inaczej ułożył ten materiał i każdy by inaczej ten materiał uporządkował. Ja zrobiłam to właśnie tak, no tak zrobiłam to, jak miałam w sercu. Mam takie wrażenie, że ten film jakoś, no tak jak on teraz funkcjonuje, to on dość mocno dociera do serc i umysłów ludzi i chyba nie ma sensu tego zmieniać, też rozwadnić.
To bardzo silnie uwidoczniło się także w trakcie przedpremierowego pokazu w Krakowie w kinie pod Baranami tydzień temu, ale tam wtedy padło też w trakcie spotkania z panią takie zdanie, które moim zdaniem jest bardzo istotne w kontekście czytania tego filmu, bo my w tej naszej rozmowie skupiamy się na postaci Simony, głównej bohaterki, Simony Kossak, tej produkcji, ale ktoś powiedział wówczas, że równorzędną bohaterką tej opowieści, tego obrazu jest Puszcza. I ja myślę, że warto byśmy i tego wątku dotknęli, który poniekąd też łączy się z muzyką, nieoczywistą całkowicie.
Tak, to prawda, ponieważ muzyka jest złożona jest głównie z odgłosów zwierząt i przyrody w ogóle. I właściwie jedynym instrumentem, który został dodany, jest flet. A poza tym to jest taka muzyka, jakby, która nas przenosi do tego właśnie świata puszczy, bo została zrobiona z dźwięków z Puszczy Białowieskiej.
Dodajmy, że Aleksander Grus jest autorem tej muzyki.
Mój syn.
Także przedsięwzięcie rodzinne.
Tak, w pewnym sensie rzeczywiście, tak.
W jaki sposób pani chciała, czy w kierunku jakich rozwiązań pani spoglądała, czy jakie zastosowała w celu ukazania właśnie Puszczy? Czy to wyszło samo, czy celowo?
Celowo. No tak, właśnie. To oczywiście to bardzo to mieliśmy w sercu przez cały czas robienia filmu, a trzeba dodać, że Krystian Matysek, który jest operatorem tego filmu i też rodzinnie, jak już powiedziałam, jest związany z Joanną i Idą. Krystian zrobił wcześniej też wspaniałe zdjęcia z Puszczy i wspaniałe filmy. I też wszystkie to jest właśnie zwierzęta, które występują w filmie, co było dla mnie też ważne, żeby to były takie zwierzęta przez nas sfotografowane, są sfotografowane przez Krystiana, z wyjątkiem kilku zwierząt sfotografowanych przez samą Simonę. Tam dzik, sowa, no bo ona też kręciła zwierzęta. I bardzo mi zależało na tym, bardzo żeśmy tam z Krystianem długo o tym rozmawiali, chodziliśmy po puszczy, rozmawialiśmy, jak te puszcze fotografować, trochę się kłóciliśmy. No ale myślę, że przez to, że ona właśnie jest w takim detalu sfotografowana i w totalu jednocześnie, to gdzieś mamy wrażenie, że jesteśmy tam w środku tego wszystkiego i bardzo mi na tym zależało, bardzo, bardzo to było ważne i myślę, że byłoby też ważne dla Simony, żeby ta puszcza właśnie była taką dodatkową bohaterką.
Co ta Simona, a mówiąc Simona, uwzględniam dużo szerszy kontekst pracy nad tym filmem, zrobiła pani, co ona w pani zostawiła, które struny poruszyła, może zaskoczyła, wzruszyła?
Mnóstwo naprawdę, bo to jest taka bohaterka, jak już mówiłam, bardzo wielowymiarowa, więc ona właściwie porusza bardzo różne struny, ale przede wszystkim ona, pamiętam, że w tych okresach takich właśnie trudniejszych, jak się szuka pomysłu, jak gdzieś tam człowiek, to ona przez cały czas tak dawała mi taką nadzieję, taką siłę pewną. I tak sobie myślałam, no naprawdę nadzwyczajna postać, taka krucha dziewczyna, nieduża, która miała taką siłę duchową. I to jakoś tak stawia do pionu, myślę. Ale też mnóstwo dała, takich mnóstwo wspaniałych też kontaktów z ludźmi. Nawet dzisiaj dzwoniła jedna z bohaterek do mnie porozmawiać. No to jest takie zawsze otwierające bardzo, to jest taki świat się otwiera, prawda? I Simona jest taką bohaterką, która otwiera oczy.
To cóż, to może świat otworzy się i przed naszymi słuchaczami, których zaprosimy wspólnie do kin teraz na
tak,
Simonę.
Tak, ja bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Państwa do kina na film Simona, ponieważ ten film w kinie naprawdę jest zupełnie inny niż na ekranie telewizora czy komputera, ponieważ jesteśmy w puszczy i słyszymy ją i możemy ją lepiej zobaczyć. Także bardzo, bardzo zapraszam.
Natalia Korycka-Grus, reżyserka i producentka filmu Simona, była z nami w magazynie filmowym. Bardzo pani dziękuję za tę opowieść i tę dzisiejszą, i tę filmową.
Dziękuję serdecznie.